Nasze dzieci rosną. Niektóre już zaczęły, inne kończą szkołę średnią. Cztery osoby przygotowują się do chrztu. Piąta w Częstochowie. Prędzej czy później pojawi się kwestia służby w naszym kościele. Mam nadzieję, w naszym zborze. W każdym razie służby Bogu w Jego kościele. Usługujących w naszym zborze no, raczej brakuje niż zbywa. Jakie obszary służby w zborze widzimy? To jest takie pytanie, które w tej chwili chcę zawiesić w powietrzu. Chodzi o to, żebyśmy pomyśleli. Moim zdaniem niewątpliwie służba kobiet, traktuję to jako pewien brak, jak to jest tak jak w kościele, tak i w naszym zborze, w wielu innych zborach kobiety stanowią większość. A na zewnątrz zboru? Mi brakuje służby wśród studentów, taką jaką kiedyś prowadził Marcin. Ludzie ukształtowani przez lata w tamtej grupie dzisiaj i wcześniej są w Radzie Zboru, będą w Radzie Zboru. A poza tym, jak widzimy w dużych miastach, grupa studentów ewoluuje, przekształca się w grupę młodych rodzin. Trzeba się modlić o studenta lub studentów. Bo tak rozumiem tą służbę. Nie na zasadzie takich skoków, zrzutów, takich desantów, gdzie wpadamy do miasteczka studenckiego, organizujemy jakiś happening, coś, nie wiem, rozdajemy potrzebne rzeczy albo organizujemy jakiś koncert albo prelekcje. Po części już to robiliśmy, chyba między innymi był wykładowcą. Jest potrzebny ktoś, kto tam będzie na stałe i będzie miał przyjaciół w środowisku i na tej bazie będzie można budować. A o takiego człowieka albo takich ludzi trzeba się modlić. Choć przynajmniej dwoje naszych maturzystów w przyszłym roku, znaczy już w tym szkolnym, rozpoczną prawdopodobnie rok akademicki. Ale oni dopiero będą wchodzić w to środowisko. Współtworzyć też w jakimś sensie. Chciałbym udostępnić członkom zboru informacje o książkach, które mam. Bo nie wiem, ci, którzy czasami bywali u nas, widzieli całe ściany książek. To z czasów, kiedy jeszcze byłem studentem i wtedy po prostu książki były bardzo tanie. Jeżeli cokolwiek wydawało się interesującego, to taką książkę z reguły człowiek kupował. Może niektóre się przydadzą. I nie mam tutaj na myśli jakiejś głębokiej teologii, ale na przykład z obszaru, wtedy to się nazywało duszpasterstwa rodzin. Relacji narzeczeńskich, przedmałżeńskich, potem relacji w małżeństwie, relacji z dziećmi, aby te więzi były trwałe, dzieci wierzące. Gdyby można było zobaczyć okładkę takiej książki, tytuł, autora, a do tego jeszcze spis treści. Na przykład w internecie, jakiś dostępny sposób dla wszystkich. Może kogoś by coś zainteresowało. Prowadzenie strony naszej internetowej też myślę trzeba wesprzeć. Mam na myśli kogoś, kto szukałby informacji. Aktywnie wychodził, żeby znaleźć informację i zamieścić ją na stronie. W stronie internetowej. Na przykład o regularnych spotkaniach. Jeśli temat by był znany wcześniej. Albo mam tu na myśli spotkania małych grup, mam tu na myśli spotkania klubu seniora. W tej chwili 4 razy w miesiącu. Kto o tym wie? Poza tym kręgiem, który tutaj jest w obszarze naszych kontaktów. Teraz spotkania przed chrztem, one też mają swoje tematy, może przyjść każdy, może zainteresowany z ulicy na jedno spotkanie. informacje o innych aktywnościach zboru, wyjazd zborowy, inne aktywności niezborowe, koncert Menonitu w lipcu, ewangelizacja w kwietniu w Tauronie. A dzisiaj jedna siostra tutaj podeszła, zapytała mnie i wrócił temat czegoś, do czego próbowałem już dwukrotnie podchodzić przez ostatnie 10 lat, czyli raz na parę lat. Kwestia traktatów, które możemy komuś dać, które będą akurat dostosowane do okoliczności, do tej relacji, którą nawiązaliśmy, do potrzeb tego, którego poznaliśmy. Mam przynajmniej kilkadziesiąt traktatów pochodzących z różnych źródeł. Jeśli te wydawnictwa jeszcze funkcjonują, można je zamówić i będą do dyspozycji. Jeżeli chcemy się rozwijać poprzez składanie świadectwa, poprzez nawiązywanie relacji z ludźmi, takie materiały mogą być przydatne. Siostra pytała, czy coś takiego mamy. Mamy. Ale może ktoś chciałby się zająć, w tym sensie, żeby koordynować, żeby zamawiać, jeśli będzie taka potrzeba. Obszarów służby jest wiele. Te wymieniłem tylko po to, żeby uruchomić nasze myślenie. Poszukiwania w tym kierunku, pytając: Panie, Królu, co chcesz, abym czynił? I w oczekiwaniu na Jego decyzję nie zaniedbywać relacji z Nim, bo w tej relacji zwykle kształtuje nasz charakter, na swój obraz, swoje podobieństwo, bo w tej relacji, w jej rozwoju przygotowuje nas do służby. Nie oczekujemy na ludzkie jakieś ręczne sterowanie tego, co ja mam robić, kiedy ktoś powie teraz rób to, teraz rób tamto. Chcemy, aby to była decyzja naszego Pana. Częściowo Jego wola już jest zawarta w Słowie, Jego Słowie. Bóg nam objawia, Bóg nam mówi, sami byśmy tego nie odkryli. A więc ktoś, można powiedzieć, sam powinien już wiedzieć, co masz robić, bo kierunki zostały nakreślone. I wiesz, czego Bóg od ciebie oczekuje w tym ogólnym sensie na podstawie tego, co w Słowie Bożym czytasz. Chciałbym poruszyć temat Bożej służby, która polega na wypełnianiu Bożej woli i na włączaniu się w Boże działanie. A potem jeszcze chciałbym też poruszyć temat powołania. Nie teraz, nie dzisiaj. Powoływania przez Boga. Podstawowym zadaniem sługi jest, i właściwie jedynym zadaniem sługi jest, każdego sługi jest wypełnianie woli swojego Pana. Każdego podstawowym i jedynym. Od początku Bóg objawił ogólne kierunki swojej woli i to zostało zapisane. Później powołanym przez siebie ludziom objawiał bardziej szczegółowe oczekiwania, ale także zasady czy kierunki działania i to zostało zapisane. Ogólnie możemy powiedzieć, że Słowo Boże kieruje nas do służby Bogu i ludziom. I to ten jakby pierwotny i ciągle aktualny kierunek działania naszego. Poza tym Słowo wymienia szereg aktywności, jakich Bóg oczekuje od swoich sług. A więc różne kierunki naszego zaangażowania zgodnego z Bożą wolą już znamy. Ale ta służba wykonywana jest w różnych miejscach. Ale ta służba wykonywana jest wobec różnych ludzi. I wykonywana w różnych warunkach. I tylko Bóg wie, co tkwi w drugim człowieku. Zna jego przeszłość, zna jego aktualną sytuację, potrzebę, stan ducha. My w tym obszarze poruszamy się po omacku, będąc jego świadkami. Dlatego w takiej sytuacji będziemy, znając te Boże oczekiwania co do naszego zaangażowania, wymienione choćby w Jego Słowie, w takiej sytuacji będziemy się modlić o mądrość, o rozpoznanie tej konkretnej sytuacji, w której mamy działać, o mądrość, jak powinniśmy to czynić. We wszystkim pytamy Boga, co, kiedy, jak. Ile razy, czasami nawet. Czytamy, nie rzucajcie pereł przed wieprze. Czytamy, siej obficie, bo kto skąpo sieje, to i będzie zbierał skąpo. Zwróćmy uwagę, że to nasze włączenie w Boże działanie nie jest celem ostatecznym, nie jest celem samym w sobie. Nie o to tutaj chodzi. Chodzi o coś, do czego to prowadzi. Jest etapem w osiąganiu Bożych celów. W naszych decyzjach, w naszych działaniach jesteśmy w trakcie procesu. Procesu wypełniania się Bożego planu. Jak byśmy określili ten cel ostateczny? Nie wiem, tak spróbowałem go określić swoimi słowami. Oddanie chwały Bogu przez cały stworzony wszechświat. Oddanie chwały w tym, kim On jest w swej istocie, a nie w tym, co my myślimy o Nim, albo jak sobie to wyobrażamy. O taką chwałę modlimy się słowami modlitwy pańskiej. Niech się święci Twoje imię. A więc to, kim jesteś w swojej istocie. Bo to jest znaczenie słowa imię. A celami pośrednimi naszego zaangażowania, prowadzącymi do celu ostatecznego są planowanie działań prowadzących do rozwoju Królestwa Bożego. I to jest zadanie króla, nie sługi. Planowanie działań prowadzących do rozwoju Bożego Królestwa. Oraz wypełnianie woli Bożej, woli króla. I to jest zadanie sługi. Jak funkcjonuje królestwo? No chyba, nie wiem, wydaje mi się bardzo prosto. Król ustala zasady i to, co chce, aby jego słudzy czynili, realizując jego plany zgodnie z ustalonymi przez niego, przez króla zasadami. Mówię o królestwie. Ktoś powie, co królestwo ma dzisiaj z nami wspólnego. No bardzo dużo. Przecież my jako chrześcijanie żyjemy w królestwie. Mamy króla. Świat żyje w demokracji, która dzisiaj coraz bardziej odsłania swoje prawdziwe oblicze i już możemy się domyślać, jaki jest cel, do czego to prowadzi. A nie tak jest w królestwie i nie tak jest w Kościele. Dlatego tak ważne jest, aby służąc królowi, znać jego wolę i być otwartym na kolejne zadania, kiedy nam swoją wolę w jakiejś sprawie objawi. Czy coś powinniśmy robić w tym kierunku? Czy czekać, aż będziemy wiedzieć, co mamy robić, co się angażować? Powiedziałem już, nie ma miejsca na bezczynność. W Słowie Bożym znajdujemy bardzo wiele kierunków działania, które wiemy, że Bożą wolą są, bo tak w taki sposób zostały wyrażone. Ale nawet znając te kierunki, modlimy się o mądrość, szukając odpowiedzi na pytanie, kiedy, skoro wiemy już co, to kiedy, jak. Czy jeszcze jakieś inne pytanie, które się pojawią. W tym pragniemy, aby wola Boża się przejawiała. Ogólny kontekst, tło dla odkrycia Bożej służby, Bożego powołania dla mnie jest koncentrowanie się na planach króla. Mnie moja natura ściąga i sam bym chętnie sobie poplanował. Nie, nie jest to takie proste. Mogę, oczywiście, mogę. Przejdę, powiem troszkę krótko, chwilę później na ten temat. Koncentrowanie swojej uwagi na planach króla, kontekst mojego, nie wiem, mojej modlitwy, mojego myślenia, mojego chrześcijańskiego życia, mojej służby. Ogólny kierunek już był wymieniony. Boża chwała, to kim jest w swej istocie. Cel ten jest osiągany przez rozwój królestwa, a więc w rzeczywistości, w której wypełnia się Jego wola. Taka jest definicja Królestwa Bożego. Jezus też, popatrz, ustawił te dwa zdania w modlitwie pańskiej obok siebie. Przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja. Niech się Twoja wola wypełnia na ziemi, tak jak się wypełnia w niebie. To jest Boże Królestwo, to jest ten obszar, w którym wypełnia się Jego wola. Wola Króla, jak daleko sięga, niezależnie od granic. Innymi słowy, ten sam kontekst, koncentrowanie swojej uwagi na planach Króla. Kontekstem dla odkrycia Bożej służby, Bożego powołania dla mnie jest spojrzenie na rzeczywistość z Bożej perspektywy. No i o to trzeba się modlić, prosić, bo sam z siebie takiej perspektywy nie mam i nie potrafię jej wypracować. Nie odkryję, jeśli Bóg mi nie objawi. Owszem, ogólną Bożą perspektywę znamy. Z perspektywy człowieka patrząc wiemy, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, Bóg nienawidzi grzechu i chce, abyśmy miłowali się nawzajem i tak dalej, i tak dalej. Różne inne prawdy. Z Bożej perspektywy dochodzi jeszcze element zwycięstwa nad Bożym przeciwnikiem. Ten bój, który się toczy, którego nie zawsze jesteśmy świadomi, że w nim uczestniczymy. Ale jaka jest Boża perspektywa w mojej konkretnej sytuacji, gdy chodzi o moją służbę? Co, kiedy, jak? Ile razy? Nasze plany, działania strategiczne, długofalowe, oparte o wcześniej wyznaczone priorytety, często określa się mianem wizji. Mieć wizję. Jedna z metod rozwoju Kościoła, jedna z wielu metod rozwoju Kościoła, przeminęła z wiatrem jak poprzednie, a już po niej jest kilka następnych. Mówiła, że jeżeli nie ma Kościół misji sformułowanej, zwerbalizowanej misji, wizji i celu, to nie ma szans, żeby się rozwijał. Cel musi być określony, to prawda. Po co to robimy? Też. I co w związku z tym? Ale wizja często mylona z marzeniami, nie ma żadnej mocy sprawczej. Moja wizja. Ja już tyle wizji poznałem, w sensie słyszałem o różnych, przy okazji różnych spotkań w różnych gremiach. I jakoś nie mogę sobie przypomnieć ani jednej, która by osiągnęła ten swój wymarzony cel, czyli zwerbalizowany cel. Kiedyś już o tym wspominałem, jeżeli ktoś pamięta, przepraszam, ale powtórzę. Jeszcze kiedy jako misjonarz posłany przez Radę Kościoła i funkcjonujący z rodziną w Częstochowie, właśnie takie zadanie otrzymaliśmy od sekretarza Kościoła, aby przygotować wizję swojej służby. I do dziś pamiętam brata, który zebrał największe pochwały. Nas było niewielu, nas było tylko trzech. Brat przygotował wizję, gdzie za 2 lata będzie służba w tym miejscu, w którym on jest z tym misjonarzem, co będzie za 5 lat, co będzie za 10. No o to właśnie chodziło. I formułować potem cele, ten końcowy czy pośrednie do tego prowadzące i jeszcze jakby w ramach czasowych to było określone. Potem ten brat związał się z pewną misją i zajął się czymś innym. Przyszedł inny już wtedy pastor. Dziś nawet nie ma zboru w tym mieście. A ja ciągle pamiętam tą jego wizję. Co on tam widział za 10 lat. Może w firmach to działa, bo ta metoda, ten sposób jest no, przeniesiony, bym powiedział, stamtąd na teren kościoła. Nie o to chodzi, aby tworzyć jakieś plany, a potem prosić Boga, aby nam pomógł je zrealizować. Kto wyprowadził Izraelitów z Egiptu? Dzisiaj akurat w psalmie na początku nabożeństwa ten temat wypłynął. No oczywiście, Mojżesz czy Bóg? No Bóg wyprowadził. Mojżesz był sługą. Bóg najpierw wybrał, powołał człowieka, powołał go do społeczności ze sobą, w szaku gorącym, a następnie przekazał cel i zadanie i ostatecznie Bóg doprowadził do wyzwolenia Izraela. Czy Mojżesz próbował zająć się tą sprawą osobiście? No próbował. W drugiej Mojżeszowej, czytam w drugim rozdziale, czyli jeszcze daleko przed tym krzakiem gorącym, dziesiątki lat. I zdarzyło się w czasie, gdy Mojżesz już dorósł, że wyszedł do swoich braci i przypatrywał się ich ciężkiej pracy. Tak? Jest tutaj księciem na dworze Faraona. Wie, że pochodzi z tego ludu, z tego narodu żydowskiego. Poszedł tam nie jeden raz i nie pierwszy raz. Przypatrywał się ich ciężkiej pracy i zobaczył pewnego Egipcjanina, który bił Hebrajczyka, jednego z jego rodaków. Rozejrzał się więc dookoła, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i zagrzebał go w piasku. Gdy nazajutrz wyszedł, oto dwaj mężowie hebrajscy kłócili się. Wtedy rzekł do tego, który zawinił, czemu bijesz bliźniego swego? W innym tłumaczeniu, twego rodaka. No dla Żyda bliźnik swój, no to był rodak. To także jedno i drugie tłumaczenie mówi o tym samym. A ten odpowiedział, a któż cię ustanowił przełożonym albo sędzią nad nami? Kim ty myślisz, że ty jesteś? Czy masz mnie zabić, tak jak zabiłeś Egipcjanina? I Mojżesz się zląkł i pomyślał, zapewne sprawa ta wyszła na jaw. I także Faraon usłyszał o tej sprawie i usiłował stracić Mojżesza. Uciekł więc Mojżesz przed Faraonem i udał się do ziemi Midianitów i tam zatrzymał się przy studni. Próbował wziąć sprawy w swoje ręce. Służyć Bogu i ludowi. A swoją drogą, kiedy czytam, także Faraon dowiedział się o tej sprawie. Od kogo się dowiedział? Przecież Egipcjanie o tym nie wiedzieli. Jedyny Egipcjanin, który o tym wiedział, to nie żył. Jego ziomek doniósł na Mojżesza. To tak na marginesie. I oto Mojżesz jawi się tu jako ten, który ma władzę, prawda, czy lider, kandydat na przywódcę, ujmuje się za jednym z rodaków, innych próbuje godzić, a ci mówią, a co ty, za kogo ty się uważasz? Prawie jak wybawiciel. Kim ty myślisz, a kim ty jesteś? Co by się stało, gdyby Mojżesz chciał uwolnić Izrael na własną rękę? Ogólnie można powiedzieć, że na pewno nie obyłoby się bez wielu ofiar. A i sam Mojżesz też poniósł koszty tego, że wziął sprawy w swoje ręce i działał po swojemu, na własną rękę. Zapłacił za to utratą księżowskich przywilejów, władzy, jaką posiadał, utratą wygód, zapłacił 40-letnią tułaczką wraz z ludem Midianitów, śpiąc w namiocie, pracując jako pasterz. Bóg wyprowadził Izrael z Egiptu. Użył służby i oddania, poddania Mojżesza. Egipcjanie nawet dawali im srebro, złoto, ubrania. Egipt splądrowany, Egipcjanie dawali złoto, srebro, ubrania. Egipskie wojsko zniszczone albo przynajmniej osłabione w pogoni za ludem Izraela, a Izrael nie stracił nawet jednego człowieka. To Boże działanie, ktoś powie, się nie powtórzy. No tak. To samo na pewno nie. Ale czy Bóg zmienił sposób, w jaki postępuje z ludźmi, realizując swoje plany, osiągając swoje cele? Patrząc na Boże działanie w Biblii, widzimy, że kiedy Bóg zamierza coś uczynić, najpierw podejmuje inicjatywę objawienia swego planu komuś powołanemu. Nawiązuje relacje, zachęca do rozwijania więzi i objawia. Zwykle coś konkretnego do zrobienia. Zaiste nie uczyni Wszechmocny Pan nic, jeżeli nie objawi swojego planu swoim sługom, prorokom. Czytamy w Księdze Amosa 3:7. Tak było w Starym Testamencie. Bóg mówił do ludu przez proroków. A w Nowym Testamencie, po wylaniu Ducha Świętego, Jezus mówi do posłusznych, oddanych Mu sług. Co mówi? Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co usłyszałem od Ojca mego, oznajmiłem wam. Przypomnijmy sobie w Starym Testamencie zamiar zniszczenia Sodomy i Gomory. Objawiony Abrahamowi, zanim do tego doszło. Pierwsza Mojżeszowa, 18-19 rozdział. Plan wyzwolenia Izraela spod władzy Midianitów objawiony Gedeonowi. W Księdze Sędziów, 6 rozdział. W Nowym Testamencie plan zaniesienia Ewangelii do pogańskiego świata, do pogańskich władców, objawiony Saulowi, Pawłowi. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. Czy plan zniszczenia ziemi, ludzi objawiony Noemu w pierwszej Mojżeszowej, 6 rozdział. Będę czytał od 5 wiersza. A gdy Pan widział, że wielka jest niegodziwość człowieka na ziemi i wszelkie jego myśle oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów, ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę, w innym tłumaczeniu życzliwość w oczach Pana. Noe chodził z Bogiem, w innym tłumaczeniu żył w przyjaźni z Bogiem. I to jest klucz. Wcześniej była relacja, bliska więź. Rzekł wtedy Bóg do Noego, położę kres istnieniu wszystkich ludzi, bo przez nich ziemia pełna jest nieprawości. Zniszczę ich wraz z ziemią. Ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego. Zrób komory w arce. Powleć ją smołą wewnątrz i zewnątrz. Jakie znaczenie miały plany Noego służenia Bogu, patrząc z Bożej perspektywy? To ten kontekst, w którym powinniśmy funkcjonować w życiu na co dzień, pamiętając o tym, tak? O który się modlić. Otwórz me oczy, o Panie. Czasami stajemy się przyczyną napięć, problemów z Boże, zranień, bo chcemy go budować czy rozwijać w oparciu o naszą opinię, o nasze wyobrażenia tego, co, jak, kiedy powinniśmy robić. Co Bóg robi, kiedy człowiek bierze, nie wiem, inicjatywę przejmuje w swoje ręce? Co robi w takiej sytuacji? Psalm 81, dzisiaj czytany na początku, 11 wiersz, 12, 13. Ja, Pan, jestem Bogiem Twoim, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej. Otwórz szeroko Twe usta, napełnię je. Lecz lud mój nie słucha głosu mego, a Izrael nie był mi uległy. Zostawiłem ich przeto w ich zatwardziałości serca, by postępowali według zamysłów swoich. Bóg puszcza tego, który przyjmuje inicjatywę i chce działać po swojemu. Przekonaj się. Z tym wiążą się straty. Mówiłem na przykład o stratach Mojżesza. osobiste czy wspólnotowe, to my musimy dostosować nasze życie do Boga, aby On mógł realizować to, co zechce. Bo jeśli tego nie zrobimy, Bóg pozwoli nam podążać swoją drogą, ale wtedy nie poznamy na niej ani nie doświadczymy tego, czego moglibyśmy doświadczyć, wypełniając Jego wolę, uczestnicząc w Jego wielkich planach i wielkim działaniu. Bóg nie jest naszym sługą, żeby dostosowywać się do naszych planów. Nawet jeśli o to prosimy w modlitwie. Gdy Izrael wychodził z Egiptu, towarzyszyło mu wiele znaków i potężnych cudów. No cud sam w sobie, słowo już jest potężne, więc to taki. Czy nie powinni nadal ufać Bogu we wszystkim? Wydaje się oczywiste, że tak. A jednak mimo to zwątpili, kiedy dotarli do ziemi obiecanej. Pamiętacie, wysłali zwiadowców, wróciło 12 i 10 było przeciw, 2 było za. W Psalmie 81 czytanym na początku dzisiaj Bóg przypomina Izraelowi, co by się stało, gdyby zaufali Jego planom, a nie własnej ocenie rzeczywistości i gdyby postąpili zgodnie z Jego wolą, z Jego obietnicami odnośnie zajęcia tej ziemi. Gdyby wierzyli. O, gdyby Izrael chodził drogami moimi, wnet poskromiłby mnie przyjaciół ich i zwróciłbym rękę przeciwko ich wrogom. Ci, co nienawidzą Pana, schlebialiby mu, Izraelowi. Karmiłbym go najwyborniejszą pszenicą i syciłbym go miodem ze skały. Dlatego tak mówi Duch Święty. Tu zmierzam już do konkluzji. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlaczego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce, nie poznali dróg moich, tak iż poprzysięgłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mego. Kim rzeczywiście są ci, którzy gdy słyszeli, zbuntowali się? Czyż to nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których trupy porzucał na pustyni? A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia, jeżeli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Baczcie więc, bracia, siostry, żeby nie było czasem w kimś z was niewierzącego serca, które by odstąpiło od Boga żywego. Lecz zachęcajcie się wzajemnie, każdego dnia, póki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby każdy z was nie uległ zatwardziałości serca przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Dlaczego Izraelici nie mogli wejść do ziemi obiecanej? Z powodu niewiary. Jaki był koszt niewiary Izraela w skuteczność Bożego planu? Nie byli świadkami cudownego Bożego działania. Nie uczestniczyli w nim. Nie doświadczyli spełnienia Bożych obietnic. Za to przez 40 lat tułali się po pustyni. I poumierali na niej. Pustynia może tutaj być przenośną do takiego życia. Bez obfitości. Która występuje tam, gdzie jest obecne Boże działanie. W życiu człowieka, który włącza się w Boże działanie, wszędzie tam, gdzie je dostrzega, gdzie Bóg mu ukazuje. Mówiąc o Bożym działaniu wokół nas, mam myśli każdą sytuację, która nie jest naturalna, która nie wynika z natury człowieka. Jeżeli ktoś wykazuje zainteresowanie Bożym Słowem, czy Bogiem, czy no, Jezusem, to najtrudniej, ludzie się boją tego słowa. Słowo Jezus mrozi prawie każdą dyskusję. O Bogu możemy rozmawiać. Pada słowo Jezus, no to się rozchodzą. Albo wręcz proszą, żeby już zakończyć. Wszystko, co nie wynika, co nie jest naturalne, co nie jest naturalnym zachowaniem człowieka, zainteresowanie, tu już możemy przypuszczać, że oto Bóg działa. I myśleć z perspektywy Bożej, czy nie należałoby włączyć się w to. W to Boże działanie. Może ma jakiś plan. Czy Bóg zmienił sposób, w jaki postępuje z ludźmi, realizując swoje plany i swoje cele? Powiedzieliśmy już, nie zmienił. Skoro nie zmienił, to pytam dalej. Czy wolisz postępować według własnych planów, a grozi to błąkaniem się po pustyni? Nie tak obfitym życiem, jakie Bóg przewidział czy zaplanował? Czy przyjęcie Bożych planów i związanych z nimi obietnicami wejścia do tej, w cudzysłowie znowu, ziemi obiecanej, życia, innego życia? Doświadczenie pokazuje, że choć Bóg nie objawia nic swego pełnego planu albo ostatecznego celu, pamiętacie klasyczny przykład Abraham, po prostu idź, wyjdź, to jednak prowadzi krok po kroku. Tych, którzy pragną pełnić Jego wolę, realizować Jego plan. I taki jest pierwszy krok w kierunku odkrycia Bożego działania i Bożego planu. Całkowite poddanie się Jemu. Zapomnieć o sobie. Wrócić do życia skupionego na Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, więc już nie ja żyję. Żyje we mnie Chrystus. A życie moje obecne w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Pisze pastor do Galacjan 2:20. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze. Pojedynczym ziarnem zostaje. Znaczy, jeśli obumrze, obfity plon wydaje. Wielki pożytek przynosi w innym tłumaczeniu. Jana 12:24. Tak więc, by odkrywać, wypełniać wolę Bożą, podejmować służbę, muszę skupić się na Bożych planach, na planach Króla, w modlitwie dążyć do patrzenia na rzeczy z Bożej perspektywy, a nie tylko z tej mojej ograniczonej, ziemskiej. Oczekiwać, że Bóg objawi mi swoje zamiary we właściwym czasie i obserwować, co Bóg czyni w moim otoczeniu, abym mógł włączyć się w Jego działanie. Ileż to razy słyszałem, Bóg jest wierny. To prawda. Rzeczywiście wierzysz Mu? To dlaczego tak trudno jest przyjąć, że najlepszym rozwiązaniem jest Boży plan i czas wybrany przez Boga? Może jednak wolałbyś postępować według własnych planów w różnych działaniach czy podejmowanej służbie? Pan unicestwił plan narodów, w niwecz obrócił zamysły ludów. Plan Pana trwa na wieki, zamysły Jego serca z pokolenia w pokolenie. Amen.